Artykuł analizuje Odyseję nie jako statyczny zabytek literatury, lecz jako żywy i elastyczny kod kulturowy. To narzędzie diagnostyczne, które każda epoka reinterpretuje przez pryzmat własnych lęków oraz traum. Autor stawia tezę, że epos Homera przetrwał tysiąclecia dzięki zdolności do zmiany skali. Od antycznego heroizmu, przez dwudziestowieczne doświadczenie katastrofy i nowoczesny rozum instrumentalny, aż po współczesne remiksy w popkulturze, grach wideo i retellingach feministycznych. Tekst dowodzi, że motywy powrotu, czyli nostos, sprytu, betis oraz pokusy, są głęboko wpisane w antropologiczne DNA Zachodu. Kształtują one nasze rozumienie tożsamości, domu i etyki wspólnotowej. Odyseja staje się zatem lustrem, w którym przegląda się współczesny człowiek. Jest on rozdarty między komfortem cyfrowego lotosu, a potrzebą odnalezienia własnej Itaki w świecie permanentnej migracji i kryzysu sensu. To nie tylko opowieść o królu Itaki. To uniwersalna mapa nawigacyjna po kondycji ludzkiej. Uczy nas, że prawdziwy powrót wymaga prawdy, pamięci oraz odwagi do konfrontacji z własnym cieniem. XX wiek przeczytał Odyseję przez dym ruin. Po dwóch wojnach światowych i totalitaryzmach opowieść o powrocie żołnierza do domu przestała być antyczną przygodą z potworami. Stała się obrazem człowieka wracającego z historii, która go przekroczyła. XX wiek dostrzegł w Odyseuszu kogoś, kto próbuje wrócić po katastrofie i odkrywa, że dom jest już inny, a on sam nie jest już tym, który wyruszał. Nowoczesne wojny zmieniły sens powrotu. Człowiek XX wieku wracał z rzeczywistości, w której jednostka została wciągnięta w maszynę państwa i administracyjnej śmierci. Potwory przestały wymagać fantastycznej zoologii. Cyklop mógł mieć twarz systemu, syreny śpiewać językiem propagandy, a lotos stać się wygodnym zapomnieniem dla społeczeństw niechcących pamiętać o swoich czynach. W tej scenerii James Joyce dokonał przewrotu. Ulysses przeniósł strukturę eposu do jednego dnia w Dublinie. Zamiast króla Itaki otrzymujemy Leopolda Bluma, zwyczajnego człowieka. Penelopa ustępuje miejsca Molly Bloom, kobiecie z własnym ciałem i pragnieniem. Telemacha zaś zastępuje Steven Dedalus, młody intelektualista szukający ojcowskiej figury. Joyce pokazał, że człowiek idący przez miasto może być równie zagubiony, jak żeglarz miotany przez morze. Ulysses to demokratyzacja heroizmu, gdzie bohaterstwo zaczyna oznaczać przetrwanie dnia bez utraty zdolności do współczucia. Joyce udowodnił, że mit nie traci siły, gdy zostaje otarty z dekoracji. XX wiek przyniósł również przełom w rozumieniu samego Homera. Milan Pary pomógł zrozumieć oralno-formułkowy charakter poematów. Homer przestał być wyłącznie samotnym geniuszem, a stał się znakiem systemu formuł. Odkrycie to przywróciło Odysei pierwotny oddech, zamieniając martwy tekst w pieśń i performance pamięci. To model cywilizacji, w której rozkosz, praca, władza i samokontrola zostają powiązane jednym systemem. Horkheimer i Adorno widzą w Odyseuszu człowieka, który, aby zachować ja, musi stale rezygnować. Ocala tożsamość przez wyrzeczenie, lecz ceną jest twardnienie podmiotu. To zdolność do manipulowania i podporządkowywania świata, celowi samozachowania. Nowoczesny rozum nie jest tu aniołem, lecz strategiem. Odyseusz staje się patronem tej dwuznacznej siły, która liczy, planuje i kontroluje, tracąc po drodze zdolność niewinnego bycia z innymi. To dramat cywilizacji, która próbuje wyjść z mitu, płacąc za to represją własnej natury. Odyseusz jest pierwszym zarządcą ryzyka i pierwszym człowiekiem nowoczesnej kalkulacji. XX wiek czytał Odyseję przez doświadczenie świadectwa. Szczególnie przejmujący jest tu Primo Levi, który w książce Czy to jest człowiek? Przywołał epizod z Ulyssesem w obozowej rzeczywistości Auschwitz. Tu wielka tradycja nie jest już ozdobą edukacji, lecz resztką wewnętrznej wolności w miejscu zaprojektowanym do odebrania godności. Po Auschwitz i gułagach powrót do domu nie może być już prostym odzyskaniem ładu. Powrót staje się możliwy biologicznie, a niemożliwy egzystencjalnie. Człowiek może przekroczyć próg, lecz pozostać na morzu. Odyseusz schodzi do świata zmarłych. Aby móc wrócić dalej, człowiek po wojnie nosi zaświaty w sobie. XX wiek odkrył w Odysei coś, co zawsze tam było: powrót nie kończy cierpienia. Czasem dopiero je ujawnia. Joyce, Pary, Horkheimer, Adorno i Levi tworzą portret tekstu, który nie jest ucieczką od nowoczesności, lecz narzędziem jej osądu. Dwudziestowieczny Odyseusz jest człowiekiem po katastrofie metafizycznej. Człowiek współczesny nie wierzy już w prosty porządek moralny. Nie ufa wielkim systemom, bo widział, jak prowadziły one ludzi na rzeź. Pozostała mu pamięć, ciało i konieczność dalszego życia. Musi ocalać dobro w skali drobnej. Wie, że rozum może zarówno ocalać, jak i niszczyć. Tak przygotowana Odyseja weszła w XXI wiek nie jako klasyk, lecz jako elastyczny kod kultury globalnej. Stała się filmem braci Cen, grą wideo czy feministycznym retellingiem. Współczesność nie obaliła Homera, lecz przepisała go na własne lęki i pragnienia. Dawny bard pytał biesiadników, którą część historii chcą usłyszeć. Dzisiejszy algorytm pyta podobnie, co chcesz odtworzyć dalej. Współczesny remiks nie zdradza Odysei, lecz przypomina jej pierwotną naturę. Wielka pieśń istnieje po to, by wracać w nowych głosach. Na tym właśnie polega efekt Odysei. Kultura stale wraca do dawnych struktur, ponieważ znajomość daje poczucie bezpieczeństwa, a reinterpretacja pozwala wpisać w nie własne doświadczenie. Kanon, z którym można rozmawiać i grać, pozostaje żywy. Film Bracie, gdzie jesteś? Braci Cen przenosi strukturę homeryckiej wędrówki w realia amerykańskiego południa czasów wielkiego kryzysu. To dowód na to, że adaptacja nie musi być wierna literalnie, aby być wierna strukturalnie. Wierność mitowi polega na zachowaniu napięć między domem a drogą oraz sprytem a przemocą. Animacja i kultura dziecięca pełnią szczególną funkcję, wprowadzają mit w wyobraźnię odbiorcy, zanim ten pozna go jako klasykę. Odcinki Simpsonów czy SpongeBoba wykorzystujące motywy odysejskie są dla wielu dzieci pierwszym kontaktem z opowieścią o drodze, potworze i powrocie. Animacja oswaja dawną strukturę poprzez humor. Dziecko dowiaduje się, że świat pełen jest miejsc kuszących, lecz niebezpiecznych, a bohater czasem wygrywa nie siłą, lecz pomysłem. Jeszcze ciekawszy jest powrót Odysei w muzyce i teatrze. Epos był pieśnią, więc jego przejście w musical czy operę to powrót do oralno-rytmicznej natury mitu. Przykładem jest Eric the Musical, projekt rozwijający się w mediach społecznościowych. Choć brzmi to nowocześnie, przypomina dawną sytuację wykonawczą. Opowieść żyje w relacji ze słuchaczami. Dawny bard dostosowywał przekaz do publiczności, dzisiejszy twórca testuje reakcje internautów. Współczesny musical zmienia jednak moralność bohatera. Dzisiejszy odbiorca trudniej akceptuje antyczny model Herosa, dla którego chwała była ważniejsza niż etyka. Odyseusz bywa teraz psychologizowany, obciążany winą w kategoriach bliższych naszej wrażliwości. Publiczność pyta, kogo poświęciłeś, aby wrócić? Czyj głos wyciszyła twoja legenda? Najbardziej radykalną zmianę przynoszą gry wideo, na przykład Assassin's Creed Odyssey. Gracz nie tyle słucha o powrocie do domu, ile sam podejmuje decyzję. To zmiana z biernego konsumenta w uczestnika. Interaktywność wzmacnia kluczowy aspekt Odysei. Wybór pod presją niepełnej wiedzy. Odbiorca musi nawigować między celami i zagrożeniami, dokładnie tak jak czynił to Odyseusz jako nawigator świata sprzecznych konieczności. Równolegle ogromną rolę odegrała literatura młodzieżowa, zwłaszcza twórczość Ricka Jordana. Seria o Percym Jacksonie przeniosła bogów w język dojrzewania i poszukiwania tożsamości. Mit służy tu oswajaniu lęków. Najgłębszą rewolucję przynoszą jednak retellingi oddające głos postaciom marginalizowanym. Margaret Atwood w Penelopiadzie czy Madeleine Miller w Kirkę pytają, kto płacił za tę legendę ciszą? To nie jest drobna korekta, lecz zmiana centrum widzenia. Penelopa przestaje być tylko figurą wierności, staje się strategiem czasu. Posiada własną Betis, cichą i domową sprytność. Odyseusz przechytrza Polifema w jaskini, Penelopa zaś zalotników we własnym domu. Obie te historie są walką o przetrwanie. W klasycznej opowieści postać marginalna pełni jedynie funkcję próby dla Odyseusza. We współczesnym retellingu może jednak stać się centrum własnego świata. To przesunięcie sygnalizuje głębszą zmianę kulturową. Bohater odzyskuje własny nostos. Nie wraca do domu Odyseusza, lecz do siebie. Autorki takie jak Atwood, Miller czy Haynes pokazują, że puste miejsca w micie są zaproszeniem dla nowych narratorów. Współczesny retelling dowodzi, że kanon ma jeszcze krew w żyłach. Dopisuje on psychologiczne warstwy do dawnych epizodów. Syreny stają się głosami traumy, lotosofagowie metaforą eskapizmu i uzależnienia od bodźców. Odyseja jawi się zatem jako mapa doświadczeń psychicznych, które współczesność rozpoznaje doskonale. Wracamy do dawnych historii, ponieważ dają nam one bezpieczną ramę dla niebezpiecznych pytań o śmierć, wojnę czy tożsamość. Najlepsze adaptacje sprawdzają, co z dawnego mitu pozostaje aktywne. Pytają, czy Odyseusz nadal jest bohaterem, jeśli zobaczymy koszt jego decyzji, czy Penelopa wciąż jest tylko wierna i czy Kirke nadal jest potworem, jeśli usłyszymy jej samotność. Czy Nostos nadal oznacza dom w XXI wieku? W świecie permanentnej migracji i cyfrowych tożsamości? Czy można wrócić do domu, gdy stał się on jedynie lokalizacją w aplikacji lub rozmytym wspomnieniem? Współczesna Odyseja pozostaje aktualna, bo żyjemy w epoce wielokrotnego powrotu. Wracamy po pandemiach, kryzysach psychicznych i politycznych rozczarowaniach, lecz każdy taki powrót jest tylko częściowy. Wracamy do siebie samych, by odkryć, że nasze ja również było w podróży. Odyseusz jest współczesny, bo świat znów stał się morzem. Jego lekcje brzmią dziś praktycznie: nie jedz lotosu zapomnienia, bo komfort bez pamięci to najtańsza forma niewoli. Nie myl luksusowej izolacji z wybawieniem. XXI wiek ujawnił zdolność tej opowieści do zamieszkania w każdej technologii, od gier po algorytmy. Odyseja pyta o to samo: kim jest człowiek, gdy traci drogę? Co znaczy dom? Gdy powrót boli, jak odróżnić pokusę od celu? Czy spryt pozbawiony sumienia ocala, czy jedynie odracza klęskę? Czy pamięć jest ciężarem, czy ostatnim warunkiem wolności? Współczesność nie jest końcem mitu, lecz kolejnym portem. Odyseusz dopłynął do epoki ekranów i algorytmów, ponieważ od początku był człowiekiem zmiany kursu. Dziwić powinno raczej to, że my, dysponując mapami i ogromem danych, wciąż tak często nie wiemy, gdzie znajduje się nasza Itaka. Odyseja Homera to głęboki kod symboliczny Zachodu. Przeniknęło ono nasze wyobrażenia o domu, drodze i tożsamości. Kiedy mówimy wrócić do domu, rzadko chodzi nam jedynie o adres czy dach nad głową. Chodzi o powrót do sensu, do siebie i do własnego imienia po doświadczeniu chaosu. Odysejski Nostos nauczył nas, że dom nie jest zwykłym miejscem zamieszkania, lecz obietnicą ciągłości. Droga bez domu staje się dryfem, a człowiek bez celu staje się łupem każdej kalipso oferującej luksusową bezdomność. To właśnie Odyseja dała nam idiom życia jako podróży. Człowiek nie jest bytem statycznym, lecz istotą w przejściu. Nie rodzi się gotowy, staje się sobą w drodze. Bez celu podróż zamienia się w turystykę egzystencjalną. Homer mówi surowiej niż sprzedawcy nostalgii: nie ma powrotu do wczoraj. Prawdziwy powrót do domu można osiągnąć tylko idąc naprzód. Odyseusz wraca po 20 latach, ale nie jest już tym samym człowiekiem. Dlatego odysejski powrót nie jest sentymentalnym finałem, lecz procesem odzyskiwania ładu. Z Homera przejęliśmy także archetyp Politropos, człowieka wielu zwrotów. Odyseusz jest zmienny, taktyczny i elastyczny. Dzięki niemu zrozumieliśmy, że przetrwanie zależy od tych, którzy potrafią czytać sytuację. To rozum przeciw mięśniowi. Odyseja dała nam idiom Betis. W codziennych ocenach mówimy raczej, że trzeba mieć głowę na karku lub wygrać sprytem. Betis nie jest cynizmem ani tchórzostwem. Jest rozumem, który rozumie teren. W świecie instytucji i polityki bywa warunkiem ocalenia dobra wspólnego przed brutalną prostotą siły. Sama niewinność nie wystarczy wobec Polifema. Odyseja zaszczepiła w nas przekonanie, że cywilizacja zaczyna się tam, gdzie przemoc zostaje ograniczona przez regułę. Jednym z najważniejszych toposów eposu jest gościnność. Sposób traktowania przybysza ujawnia prawdę o domu. Dom chroniący gościnność regułą staje się początkiem polis. Wspólnota istnieje jako porządek wzajemnych zobowiązań. Polifem jest antywspólnotowy, ponieważ nie uznaje reguły wzajemności. Zalotnicy na Itace zaś pasożytują na cudzym domu i próbują przekształcić bezprawie w normalność. Zalotnik to archetyp pasożyta porządku. To ten, kto rości sobie prawo do decyzji, nie ponosząc kosztu trwania ani odpowiedzialności. Każda wspólnota ma swoich zalotników i każda musi kiedyś zapytać, czy pora naciągnąć łuk. Łuk Odyseusza oznacza próbę prawowitości. Autorytet musi przejść próbę kompetencji i odpowiedzialności. Sprawdza on, czy ręka naprawdę potrafi wykonać gest, który symbolicznie deklaruje. Z Odysei wzięliśmy także archetyp Penelopy. Jej tkanie i prucie całunu jest strategią oporu. Uczy nas, że opór czasem polega na zarządzaniu zwłoką i cierpliwym utrzymywaniu domu przed przejęciem. Penelopa symbolizuje cichą sprawczość tych, którzy dbają o więzi i procedury. Odyseja dała kulturze także idiom Syren. Syreni śpiew to kusząca obietnica prowadząca do zguby. Odyseusz wie, że człowiek potrzebuje samowiązania, czyli procedur i zabezpieczeń. Maszt to archetyp samoograniczenia jako warunku wolności. Wolny nie jest ten, kto wszystkiego próbuje, lecz ten, kto potrafi przejść obok pieśni znającej jego słabości. Lotosofagowie symbolizują zapomnienie celu przez przyjemne uśpienie. To archetyp społeczeństwa znieczulonego rozrywką. Z kolei kalipso to luksusowa niewola. Uczy nas, że istnieją więzienia o miękkich łóżkach. Na koniec Kirkę i idiom odczłowieczenia. Jej czary zamieniają ludzi w świnie. Współcześnie Kirkę powraca w systemach, które zamieniają obywateli w klientów, a ludzi w funkcje. Scylla i Charybda dały kulturze idiom wyboru między dwoma niebezpieczeństwami. Mówimy między Scyllą a Charybdą, gdy żadna z opcji nie jest dobra, a decyzja sprowadza się do wyboru mniejszej straty. Państwo wybiera między bezpieczeństwem a wolnością, reformą a stabilnością czy jawnością a ochroną prywatności. Odyseusz wie, że przywództwo czasem polega na tym, by nie udawać, że tragedia decyzyjna jest konkursem piękności. Zejście do zaświatów wprowadziło archetyp konfrontacji z pamięcią zmarłych. Wspólnota, która nie odważy się zejść do własnych zaświatów, zostaje nawiedzona przez nieprzepracowaną przeszłość. Narody mają swoje Hadesy, a gdy próbują płynąć dalej bez tego kroku, zmarli wracają jako polityczne upiory. Odyseja uczy, że droga do domu prowadzi przez pamięć o tych, którzy nie wrócili. Dobro. Wspólne jest formą świeckiej transcendencji, która nadaje sens prywatnym drogom. Odyseja dała nam również wzorzec rozpoznania, czyli anagnorisis. Ten archetyp odpowiada tęsknocie, aby prawda została dostrzeżona mimo przebrania, czasu czy kłamstwa. W życiu społecznym rozpoznanie oznacza przywrócenie właściwych miar. Argos jest symbolem pamięci wiernej. Pamięć bywa wierniejsza w Starym Psie niż w Radzie Możnych. Z Odysei wywodzi się wzorzec bohatera nieidealnego. Współczesność domaga się postaci nieskazitelnych, lecz Odyseusz jest jednocześnie wielki i problematyczny. Dzięki niemu kultura zrozumiała, że człowiek nie jest prostą sumą cnót, a heroizm to czasem zdolność przejścia przez brud świata bez utraty kierunku. Bez tej lekcji moralność zamienia się w muzeum figur woskowych. Odyseusz jest kluczowy dla rozumienia przywództwa. To nie święty administrator dobra, lecz lider w kryzysie, który musi decydować pod presją. Nie jest ikoną nieomylności, lecz ostrzeżeniem, że nawet genialna Betis może zostać uszkodzona przez pychę. Odyseja wplotła w naszą aksjologię przekonanie, że opowieść ocala tożsamość. Odyseusz nie tylko przeżywa, on nadaje temu przeżyciu formę. To wzorzec obecny dziś w terapii, autobiografii czy reportażu. Człowiek, który nie potrafi opowiedzieć własnego cierpienia, pozostaje więźniem chaosu. Opowieść jest formą odzyskiwania podmiotowości. Wzorzec ten ma wymiar wspólnotowy. Naród, instytucja czy rodzina również muszą umieć opowiadać swoją drogę. Bez wspólnej pamięci wspólnota rozpada się na zbiór partykularnych interesów. Język jest pełen Homera. Syreni śpiew jako kuszące kłamstwo, wybór między Scylą a Charybdą czy Itaka jako symbol celu wędrówki to nie tylko idiomy, lecz głębokie mechanizmy. Gdy mówimy, że ktoś stracił kurs lub że komfort go uśpił, mówimy Odyseją i Lotosofagami. Najważniejszy jest jednak wniosek o człowieku jako istocie powrotu. Potrzebujemy wracać do sensu wspólnoty i odpowiedzialności. Powrót Odyseusza przywraca porządek, a walka z zalotnikami to przywrócenie granicy między prawem a bezczelnością. Tutaj Odyseja spotyka ideę dobra wspólnego. Jest ono praktyką utrzymywania domu, do którego ludzie mogą wracać bez lęku. To wiązanie władzy do masztu zasad, aby nie popłynęła za syrenim śpiewem własnej bezkarności. Jest Telemachem, który dojrzewa do głosu. Jest Odyseuszem, który wraca nie po to, by odtworzyć przeszłość, lecz by przywrócić sens. Odyseja okazuje się zatem narzędziem diagnostycznym. Pozwala pytać o nasze czasy. Gdzie są nasze syreny? Jakie lotosy karmią społeczeństwo zapomnieniem? Takie pytania są niewygodne, ale właśnie dlatego homeryckie. Dobry mit nie głaszcze wspólnoty po głowie. Sprawdza, czy wciąż odróżniamy dom od jaskini, przywódcę od zalotnika, a pamięć od nostalgicznej mgły. Odyseja jest lustrem. Czasem pokazuje nam naszą własną twarz, zmęczoną drogą i tęskniącą za Itaką. Odyseja trwa, bo człowiek nadal błądzi, kłamie i kalkuluje. Nadal musi wybierać między Scylą a Charybdą. Trwa, bo wspólnota wciąż potrzebuje opowieści przypominającej, że nie ma dobra wspólnego bez pamięci, odpowiedzialności i odwagi rozpoznania. Odyseja nie jest tylko historią o królu Itaki, jest jednym z głębokich imion człowieka. Człowieka wielkiego i dwuznacznego, który czasem ocala dzięki rozumowi, a czasem ginie przez pychę. Każda epoka ma swoje syreny, a każda kultura swój lotos zapomnienia. Każdy człowiek staje przed wyborem, czy zostanie na wyspie Kalipso, czy wybierze trudny i prawdziwy powrót. Homer nie dał nam wygodnej baśni, dał nam mapę. A mapa jest wciąż potrzebna, gdy morze robi się ciemne. W świecie zdominowanym przez algorytmy i wygodne katastrofy. Watata, wetka, watata, wiza wyszana widina, odposługujemy się mapą Homera. Często nie zdajemy sobie z tego sprawy. Pytanie brzmi, czy w pogoni za nowymi horyzontami nie zapomnieliśmy już, jak wygląda nasza Itaka? A może lęk przed prawdą o samej sobie sprawił, że wolimy dryfować w luksusowej izolacji wyspy Kalipso? Ostatecznie to nie brak mapy jest naszym problemem. Pytanie brzmi, czy mamy w sobie dość odwagi, by zaryzykować prawdziwy powrót do domu?